Dzień dobry Państwu. 7 kwietnia 2018 roku. To jest program Wschodni Radia Wnet i Telewizji Republika. Antoni Opaliński. Witam wszystkich serdecznie. W Warszawie jest słoneczny dzień. Jesteśmy na jarmarku Radia Wnet przy ulicy Emilii Placer 31, gdzie notabene wszystkich zapraszamy. Racje nie są rozłożone po równo. Racje mają ci, którzy walczą o wolność. To fragment niewygłoszonego nigdy przemówienia, które prezydent Lech Kaczyński przygotował na wizytę w Katyniu 10 kwietnia 2010 roku. Ósma rocznica katastrofy smoleńskiej skłania do tego, żeby przypomnieć politykę zmarłego prezydenta, a to, że jesteśmy w programie wschodnim, skłania szczególnie do tego, żeby zastanowić się nad jej wschodnim wymiarem. W naszym studiu jest gość, pan Jarosław Guzy. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Analityk spraw międzynarodowych i uczestnik wielu ważnych wydarzeń w najnowszej historii Polski. Proszę pana, zacznijmy od tego, czy w ogóle istniało coś takiego jak polityka zagraniczna Lecha Kaczyńskiego.
Istniało bardzo wyraźnie. Polityka zagraniczna, tutaj mówimy o tych wielu wymiarach, rzecz jasna, bo przecież to było uczestnictwo w Unii Europejskiej, uczestnictwo w NATO, czyli rzeczy, które były niekwestionowaną doktryną, wokół której zresztą był konsensus polityczny w 90-tych latach. Natomiast ta polityka miała jeszcze jeden wymiar, którego mi teraz bardzo brakuje, to znaczy wymiar wschodni. Lech Kaczyński wyjątkowo dobrze widział cały nasz region we wszystkich powiązaniach. On miał ogromną wiedzę i erudycję historyczną i ta historia, jeśli chodzi o plan czasu, oś czasu i wizja współczesna, tak jak się układa sytuacja w regionie, nie tylko zresztą w tej części, która stała się częścią Unii Europejskiej, ale również tej, która została za granicą. Mówię o wschodnich sąsiadach, głównie Ukrainie, Białorusi, ale również państwa Kaukazu, Mołdawii. No, Lech Kaczyński po prostu to widział. Widział to wszystko i miał pewną wizję, jak to powinno wyglądać, w związku z tym, jak powinna wyglądać polska polityka w tym wymiarze.
Widział, wielu ludzi wskazuje na to, że to jest pewna kontynuacja z tą myślą umownie nazywaną jagiellońską, z tą refleksją wodzącą się z paryskiej kultury od Jerzego Giedroycza. Pytanie, czy Lech Kaczyński znajdował do tej myśli partnerów na wschodzie? Czy partnerzy z takich krajów jak Litwa, Ukraina, czy rozumieli, o co właściwie naszemu prezydentowi chodzi?
Na pewno rozumieli i to było widać w czasie tej słynnej wizyty w Gruzji, kiedy nie było problemów z uczestnictwem, jeśli chodzi o przywódców krajów właśnie leżących na wschód od nas. Wszyscy jak jeden mąż stanęli i polecieli do Tbilisi. Tu nie było żadnych wątpliwości i widać było po prostu, że w sytuacji ekstremalnej, w sytuacji zagrożenia, ta fundamentalna solidarność w regionie, fundamentalność wobec rosyjskiego imperializmu jest podstawą, która łączy te kraje. Natomiast oczywiście możemy mówić o tym, co dzieli. Oczywiście dzieli jak najbardziej. Wszystkie kraje, a zwłaszcza sąsiednie, mają ze sobą rozmaite, zadawnione często spory. My ostatnio z Czechami się nie kłócimy, ale moglibyśmy, jeżeli byśmy chcieli. Przed wojną nasze relacje nie były najlepsze. A już jeśli chodzi o kraje, które wyrosły na fundamentach I Rzeczypospolitej, w oczywisty sposób one mają inne spojrzenie na historię, po pierwsze. Po drugie, w relacjach naszych z tymi krajami jest wiele krzywd po obu stronach. No, w Polsce oczywiście, jeśli chodzi o relacje polsko-ukraińskie, te najbardziej gorące, te krzywdy są niezabliźnione, te krzywdy są ciągle obecne w świadomości. Zwłaszcza, że nie było obecne w świadomości przez dobre kilkadziesiąt lat. I tutaj jest rzeczą bardzo trudną i myślę, że Lech Kaczyński miał pomysł na to, jak te fundamentalne zbieżności interesów geopolityczne połączyć z tym wymiarem historycznym. Znaczy jego wizja nie ograniczała się tylko i wyłącznie do takiej prostej analizy tu i teraz. On również uważał, że jest możliwość ułożenia na nowo relacji wszystkich tych krajów, które oprócz tego, że dzieli, tak jak wspomniałem, również historia, to przecież ta historia również łączy. Przecież fundamentem na przykład państwa białoruskiego, jeśli chodzi o tradycję, jeżeli sięgać głębiej niż ostatnio obchodzone stulecie Białoruskiej Republiki Ludowej, czyli pierwszy sygnał aspiracji niepodległościowych Białorusinów, był to gest symboliczny, a tak naprawdę to państwowość istniała w formie niesłychanie skrzywionej, dosyć absurdalnej Białoruskiej Republiki Sowieckiej. Więc tradycja Wielkiego Księstwa Litewskiego to jest coś, na czym opiera się tożsamość Białorusinów. Natomiast Ukraina, ja przypominam sobie w okresie pomarańczowej rewolucji, kiedy odbywały się wybory i spojrzeliśmy na mapę wyborczą Ukrainy, widzieliśmy tam kontury pierwszej Rzeczypospolitej. Po prostu widać, że Ukraina jest też zakorzeniona przy całym odcinaniu się od tradycji Rzeczypospolitej obojga narodów zamiast trojga narodów. Widać po prostu, gdzie są korzenie państwa ukraińskiego i tożsamości ukraińskiej, również pierwszej Rzeczypospolitej.
Ta historia łączy, historia też dzieli, ale wydaje się, że aż tak dużego jak w tej chwili napięcia, jeśli chodzi o te sprawy historyczne, wtedy nie było między Polską a Ukrainą. Dlaczego?
Nie było. Nie było z tego powodu, że po pierwsze dominowały jednak sprawy bieżące. Po drugie była wola po jednej i po drugiej stronie, żeby te sprawy historyczne jakoś rozwiązać. Nie było specjalnie pomysłu praktycznego. Były pierwsze gesty, ale to były gesty dobrej woli z obu stron. I politykę tych gestów dobrej woli zarzucono. W przypadku polskim możemy się zastanawiać nad kolejami losu, ale jeśli chodzi po stronie ukraińskiej, bo często tego nie widzimy, to była kwestia tego, że Polska porzuciła ten dialog z Ukrainą w momencie, kiedy zaczęła się w niesłychanie szybkim tempie kształtować tożsamość ukraińska, w sensie tożsamości świadomości narodowej, i ta świadomość zaczęła docierać do szerokich kręgów społeczeństwa, wykraczać poza elity. I nagle okazało się, że Ukraińcy sięgają do tradycji, która nie tylko dla Polaków jest niewygodna czy też trudna do zaakceptowania, ale również z ich punktu widzenia jest tak naprawdę moim zdaniem ślepą uliczką. My bardzo często z Ukraińcami dyskutujemy o tych trudnych problemach, o kwestii UPA, o zbrodniach popełnianych przez te formacje w kontekście polskich ofiar. Natomiast UPA była formacją, która ma na swoim koncie zbrodnie przeciwko Ukraińcom. I to, przepraszam, nie tylko komunistom. To była formacja totalitarna, wywodząca się z lat 30., bardzo złych lat. To była formacja, która miała wpisaną w swoją działalność totalitarną ideologię. A to była formacja, która nie cierpiała żadnej formy różnienia się między Ukraińcami. Ona narzucała Ukraińcom swoją politykę, swoją ideologię i narzucała również terrorem wobec swojej własnej ludności. To są te argumenty, które pewnie bardziej by trafiły do Ukraińców. Ale wydaje mi się, że w jednym i drugim kraju, bo o Polsce też można by mówić o tej dynamice, w jednym i drugim kraju polityka wewnętrzna, co jest bardzo złe, ta bieżąca polityka, na którą często się skarżymy, wpłynęła na politykę zagraniczną i również kształtowanie się polityki historycznej, która tej polityki zagranicznej jest częścią.
Wydaje się, że też polityka wewnętrzna wpłynęła na politykę Litwy wobec tych gestów ze strony Lecha Kaczyńskiego. Przypomnijmy, że to jest taki symbol trochę, że ta jego ostatnia wizyta przed wizytą w Smoleńsku, wizyta na Litwie zbiegła się z tym, że litewski parlament odrzucił próbę dojścia do jakiegoś kompromisu w sprawie pisowni polskich nazwisk.
Tak, było to zresztą absurdalne. Tak jak Polakom się wydaje dziwna ta polityka litewska. Ona też ma swoje korzenie historyczne w momencie, kiedy kształtowało się niepodległe państwo litewskie. Często na resentymentach antypolskich. No to była próba ratowania litewskiej tożsamości. Oparto się na niehistorycznym dziedzictwie Litwy, ale na etnicznym substracie, co było charakterystyczne dla tych nowych, młodych nacjonalizmów. Natomiast Litwa ma swoją przeszłość wspólną z Polską. I wydaje mi się, że też następuje tutaj pewien pozytywny w tym przypadku przełom. Może nie przełom, ale ewolucja. I widać to między innymi po polityce obecnego rządu litewskiego, że te sprawy są do załatwienia. Jeżeli patrzeć na tych trzech sąsiadów, o których najczęściej mówimy, bo to jest właśnie reszta tej zaginionej Atlantydy, czyli pierwszej Rzeczpospolitej.
No tak, i to właśnie, skoro już tu mówimy o trzech sąsiadach, to powiedzmy też o pewnej statystyce. Na Litwie prezydent Lech Kaczyński był 16 razy, na Ukrainie 9 razy. Białoruś to była biała plama, nie znaleziono tutaj klucza do polityki pana Łukaszenki.
Nie znaleziono klucza, bo mieliśmy do czynienia z państwem, które nie tylko okazało się postsowieckie w sensie pewnej polityki, ale było po prostu dyktaturą i uzależnioną od Rosji. To był okres, kiedy prześladowano mniejszość polską na Białorusi. Zresztą do dzisiaj resztę tej polityki mamy, ciągle jeszcze jest to problem. Natomiast zupełnie inną sytuację mamy, jeśli chodzi o relacje ze społeczeństwem białoruskim, bo nacjonalizm białoruski, jeżeli mówić o takowym, bo tożsamość narodowa Białorusinów jest trochę w tyle, nawet za Ukraińcami, to ten nacjonalizm nie jest agresywny. A co więcej, on właśnie szuka korzeni wspólnych w I Rzeczpospolitej. Akurat tutaj mamy najmniej problemów historycznych. Ale ja uważam, patrząc na całą tę mapę, każdy z tych krajów stanowi trochę osobny problem z punktu widzenia rozwiązania konfliktowych sfer, które między tymi krajami istnieją. Zupełnie inna sytuacja jest Litwy, członka Unii Europejskiej, gdzie jest mniejszość polska, która jednak ma swoje prawa. Nawet jeżeli one są naruszane, nawet jeżeli Polacy narzekają, to jest zupełnie inna sytuacja niż w kraju takim jak Białoruś. Zresztą to jest część polityki sowieckiej. Jeżeli pamiętać czasy sowieckie, to na Litwie wychodziło polskie pismo. Było polskie szkolnictwo. No, przecież nie z powodu sympatii sowieckich władz do Polaków, tylko z powodu tego, że mogło to kreować napięcia na samej Litwie i było wymierzone w Litwinów oczywiście. I redenta polska to było coś, czym grożono w momencie, kiedy Litwa dążyła do niepodległości. Na szczęście wtedy polityka państwa polskiego i również rozsądek po stronie elit litewskich spowodował, że te napięcia nie przerodziły się w jakikolwiek otwarty konflikt. Rosja nie była gotowa jeszcze do zielonych ludzików, do tego typu akcji, więc ta sprawa jest do rozwiązania w ramach normalnych, cywilizowanych mechanizmów między dwoma krajami, które mają suwerenne rządy, mają demokratyczne rządy i to jest kwestia pewnej techniki, umiejętności dialogu, żeby tę sytuację wyprostować.
Niezależnie od tego dziedzictwa historycznego i dobrego i złego, to historia nie była tutaj jakby głównym celem tej polityki. Była przede wszystkim polityka kreowania Międzymorza, no i polityka energetyczna.
No tak, oczywiście są praktyczne sprawy, które te kraje łączą, ale łączą te fundamenty geopolityczne jednak. Natomiast czy one są do pogodzenia z dialogiem historycznym? Ja uważam, że dialogiem historycznym po pierwsze powinni się zajmować historycy, bo jest w Polsce była przez długi czas ignorancja, jeśli chodzi o na przykład kwestie zbrodni wołyńskiej czy zbrodni wołyńsko-galicyjskiej. Natomiast na Ukrainie dominowała do niedawna, zanim zaczęła wchodzić ta agresywna ideologia upowska, zresztą bazująca na antyrosyjskim nacjonalizmie tak naprawdę, a nie antypolskim, o czym się często zapomina, tam dominowała ignorancja. Naprawdę. Zresztą, jeżeli pamiętamy z przekazu ojców czy dziadków to, co przekazano nam z czasów okupacji, druga wojna światowa w naszym regionie to była prawdziwa katastrofa, to był kataklizm. O tym pisze Timothy Snyder, Skrwawione ziemie, pokazując, jak właśnie ten teren, który zamieszkują Polacy i narody sąsiednie ze wschodu, jak bardzo był skąpany we krwi. Śmierć milionów ludności cywilnej. To było coś innego niż pierwsza wojna światowa, gdzie miliony ginęły w okopach. To miliony ludzi podlegały rozmaitym prześladowaniom, egzekucjom i tak dalej. Dotyczyło to nie tylko Żydów, ale właściwie wszystkich nacji, które mieszkały na tym terenie. Przy całej komplikacji stosunków narodowościowych. My ciągle nie możemy sobie z tym poradzić. Natomiast po pierwsze powinniśmy przybliżyć wiedzę na ten temat i tę wiedzę obiektywną. I ja się cieszę z każdych przejawów sięgania do faktów zamiast do mitów w przypadku prób tego dialogu. I ja bym zwrócił na jedną rzecz uwagę, to znaczy nie wspomniałem o tym czynniku, ale przecież jeżeli jest ktoś zainteresowany skonfliktowaniem wszystkich tych nacji we wschodniej Europie, Polaków z Ukraińcami, z Białorusinami, z Litwinami, Litwinów z Białorusinami, bo też mogą przecież się spierać, Białorusinów z Ukraińcami o tożsamość na przykład etniczną Polesia, prawda? No, wiemy, że to jest mozaika po prostu. Wiemy, że to jest mozaika, która ma ugruntowanie w historii właśnie bardzo skomplikowanej, której do tej pory nie rozplątano, bo czasy nie sprzyjały stabilności i ułożeniu sobie w głowach pewnych faktów. Rosja na tym korzysta, żeruje. Miesza się wewnętrzną politykę poszczególnych państw. Jeżeli polscy nacjonaliści z Falangi atakują ośrodek mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu, ewidentnie na polecenie rosyjskich służb, udając ukraińskich nacjonalistów, to mamy do czynienia z operacją, która korzenie ma w Moskwie. To jest oczywiste. W przestrzeni informacyjnej podsycanie konfliktu mamy prorosyjskie ugrupowania, nie tylko na Węgrzech, jak i Jobbik, abstrahuję od pragmatycznej polityki Orbana, bo to jest zupełnie inna sfera. Mamy prorosyjskie wpływy na Litwie również, która demonstruje swój antyrosyjski kurs w polityce międzynarodowej. Mamy oczywiście całą masę rosyjskich i podsowieckich wpływów na Białorusi, ale mamy prorosyjskie ugrupowania w Polsce.
No tylko ekstremalne, chyba które... nie mają one takiej siły jak niektóre w innych krajach.
Ale nie lekceważmy ich. Przepraszam, kandydaci na zielonych ludzików w Polsce też są. Co więcej, oni się szkolą w używaniu broni wojskowej. Bezkarnie, bez ingerencji naszych władz, potrafią w kamuflażu wojskowym biegać na granicy polsko-ukraińskiej z atrapami broni wojskowej, ciężkiej broni maszynowej. I polskie służby na to nie reagują. Jeszcze mamy do czynienia z wojną informacyjną. I tu jest największy problem, bo oczywiście tu jest najwięcej możliwości. Rosja jest mistrzem w rozgrywaniu wojny informacyjnej. Jest w stanie prowadzić ją na terenie Stanów Zjednoczonych, jest w stanie prowadzić ją na terenie zachodniej Europy. Dlaczego nie miałaby przy słabości instytucji państwowych nie prowadzić jej w naszych krajach?
To wiemy już, że aktywna polityka na wschodzie jest trudna i natrafia na wielu przeciwników. Wtedy w czasach Lecha Kaczyńskiego pojawił się też w momencie zwycięstwa wyborczego Platformy Obywatelskiej inny paradygmat polityki wschodniej, chyba polegający na tym, że tej polityki wschodniej miał nie być.
Tak, no właśnie, bo Lech Kaczyński miał pewien pomysł, miał pewną wizję. Ona nie przełożyła się ze względu na krótkość rządów PiS-u w tym czasie i tę trudną koabitację, jak to się mówiło, z nowym rządem po wyborach w 2007 roku Platformy i PSL-u. Tam nastąpił taki gwałtowny zwrot, o którym się mało pamięta. Polityka wschodnia została porzucona. Na rzecz czego? Resetu z Rosją. Ten reset z Rosją był bardzo ciekawy, bo... Często mówi się o tym, że to chodziło o sympatie prorosyjskie. Moim zdaniem nie. Moim zdaniem to chodziło o zwyczajne, przepraszam za kolokwializm, podlizanie się Zachodowi, który wtedy z Rosją się obejmował. Niemcy promowali partnerstwo strategiczne z Rosją. Wspólna przestrzeń ekonomiczno-polityczna miała być od Półwyspu Iberyjskiego do Władywostoku. I Donald Tusk, czysty oportunista, jeśli chodzi o politykę międzynarodową. Nie wiem, czy myśląc wtedy o karierze w strukturach europejskich, po prostu postawił na zdjęcie łatki rusofoba, porzucił problem fundamentalnych różnic geopolitycznych, rywalizacji w pewnym sensie w naszym regionie z Rosją o kształt tego regionu, zwrócił się na tak zwany Zachód, uznał, że celem jest Bruksela. Przypomnijmy, to się wiązało również z zarzuceniem polityki wobec Stanów Zjednoczonych, bo Waszyngton też przestał istnieć na celowniku polityki polskiej, więc to była pewna koncepcja, która została złamana.
Zarzuceniem też aktywnej polityki energetycznej.
Oczywiście, że tak. I tutaj pod tym względem konformizm wobec Niemiec przede wszystkim, których to Niemiec staliśmy się klientem, zdominował polską politykę. Oznaczało to porzucenie właśnie polityki wschodniej. Tej polityki, którą zaprogramował Jerzy Giedroyć i Mieroszewski w swoim czasie. Mnie zdumiewa w tej chwili, bo w przestrzeni właśnie informacyjnej to się często pojawia, Jerzy Giedroyć dla tych środowisk prorosyjskich to jest jakiś zdrajca narodu polskiego, który porzucił tradycję Kresów. Jerzy Giedroyć był człowiekiem Kresów. Samo nazwisko, rodzina, urodził się w Mińsku białoruskim. To był człowiek, który doskonale rozumiał i historię tamtych terenów, i obecność Polski tam, obecność kulturową, obecność również w sensie populacji. To, z czym mamy do czynienia, jeśli chodzi o mniejszości polskie w tych wszystkich krajach. Jerzy Giedroyć z pełną świadomością na zimno, jako twardy realista, uznał realia geopolityczne, które stworzyliśmy nie my po II wojnie światowej, ale to Stalin przy tolerancji albo wsparciu sojuszników zachodnich urządził nam Europę Wschodnią w taki, a nie inny sposób. I w tych warunkach my musimy sobie układać te relacje.
Pytanie jest, jeśli chodzi właśnie o ten reset z Rosją, o którym niewielu chce pamiętać. W Polsce się nie chce pamiętać, ale czy jest tak, że wśród tych elit krajów wschodnich jest pamięć, że w Polsce wystarczy zmiana wyborcza i od razu zmieniamy nasz paradygmat polityki? Że po prostu trudno na nas liczyć, skoro no ktoś przyjdzie, wygra wybory i odwróci wszystko w drugą stronę.
Wszystkie te kraje, jak wspomniałem, już cierpią na politykę wewnętrzną, która potrafi zdominować rację stanu i podlega taktycznym, bieżącym wahaniom wynikającym z jakichś konfiguracji politycznych wewnątrz. Jeżeli popatrzeć na Ukraińców, oprócz paradygmatu zbliżenia z Zachodem, to oni naprawdę nie zastanawiają się głęboko nad polityką zagraniczną, w sensie prowadzenia pewnych działań konsekwentnych, pewnej linii politycznej, która układa się właśnie w rację stanu. Pojęcie racji stanu w ogóle zanikło, bo racją stanu jest to, co na bieżąco myślą sobie politycy, co im jest potrzebne. Używa się haseł na przykład, które potrafią negatywnie wpływać na naszą politykę zagraniczną, a są użyteczne w polityce wewnętrznej. Jak wspomniałem o tych prorosyjskich ugrupowaniach, które istnieją w każdym z tych krajów, one rzecz jasna żerują na resentymentach. One podstają konflikt, bo żywią się konfliktem. Inaczej nie mają szans, bo nie mają żadnego programu pozytywnego. To jest bardzo łatwo być czymś, żerować na negatywnych resentymentach. Natomiast czymś zupełnie trudniejszym jest tworzenie, budowanie polityki przy pokonywaniu wszystkich barier, problemów, trudności, tak żeby osiągnąć pozytywny cel z punktu widzenia nie bieżącej sytuacji politycznej, ale my układamy to po raz pierwszy, mając te możliwości, mając suwerenność, mając te nici polityki zagranicznej w swoich rękach, układamy to na pokolenia. To jest taka ogromna szansa, którą widział przed nami Lech Kaczyński i o tym zapominamy. Patrona tej polityki, jeśli chodzi o Wschód, nie mamy w tej chwili. Najwyższy czas, żeby o tym wspomnieć, bo inaczej nasza pozycja w regionie, również na Zachodzie, również w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, będzie dużo słabsza.
Politykę należy układać na pokolenie, także politykę zagraniczną. To jest chyba ten wniosek, gdy zastanawiamy się nad dziedzictwem świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Bardzo serdecznie dziękuję. O historii, ale nie tylko o historii, mówił w programie
Wschodniej
Radia Wnet i Telewizji Republika.
Program Wschodniej Radia Wnet i Telewizji Republika. Wracamy do naszego polowego studia przy ulicy Emilii Plater 31 na Jarmarku Wnet, gdzie zresztą wszystkich Państwa bardzo serdecznie zapraszamy, a my wracamy do rozmowy. Była rozmowa częściowo o historii, takiej historii, która wciąż wpływa na dzisiejszą politykę. Teraz będzie bieżąca, twarda geopolityka. W naszym studiu gość dr Konrad Zasztowt, Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Specjalista przede wszystkim od zagadnień tureckich, bo to właśnie do Turcji pan prezydent Władimir Putin udał się w pierwszą podróż zagraniczną po swoim wyborze ponownym na prezydenta Federacji Rosyjskiej. Czemu akurat do Turcji?
No, to pokazuje, oczywiście po raz kolejny pokazuje izolację międzynarodową, w jakiej znalazła się Rosja. No, tutaj powiedziałbym, że trochę analogiczna jest sytuacja prezydenta Erdoğana i Turcji, analogiczna do sytuacji rosyjskiej, ponieważ obecnie Turcja przeżywa szereg kryzysów z różnymi partnerami, dotychczas kluczowymi, takimi jak państwa, przede wszystkim państwa NATO, no przede wszystkim Stany Zjednoczone, od tego kryzysu trzeba by zacząć. Także tutaj można powiedzieć, że w ostatnich latach, czyli od mniej więcej połowy 2016 roku, wykuwa się taka antyzachodnia oś Moskwa-Ankara. Trzecim elementem tej osi jest Teheran, jest Iran i w tym tygodniu spotkaniu, to było najpierw spotkanie we wtorek Putina i Erdoğana, potem taki trójstronny szczyt z udziałem prezydenta Iranu Rouhaniego. Oczywiście tutaj tematem numer jeden dla tych trzech przywódców jest Syria i no właśnie tutaj pytanie, czy rozwiązanie problemu syryjskiego, czy raczej no, pogłębianie współpracy w Syrii, ale bardziej może nie po to, żeby ten doszło do uregulowania tego konfliktu, bo tutaj trudno sobie wyobrazić uregulowanie tego konfliktu z udziałem tych trzech stron, z których każda ma inne cele w tym konflikcie. Raczej tutaj wspólnym mianownikiem jest antyamerykańskość Iranu i Rosji od zawsze, natomiast od jakiegoś czasu również Turcja do tej antyamerykańskiej osi dołączyła.
No dobrze, ale właściwie jakie są zamiary tych trzech sił? Mówi pan, że tutaj jest trudno o wspólne interesy, raczej chodzi o antyamerykanizm. W takim razie o czym oni obradowali, jeśli chodzi o tą Syrię? No bo wieści medialne były takie, że te trzy kraje zamierzają podzielić się Syrią w momencie, kiedy zakończy się konflikt zbrojny. Czy to w ogóle jest możliwe?
No oczywiście w tej chwili tak się dzieje, czy tak się już w pewnej mierze stało, że Syria została podzielona, przy czym no tutaj no sytuacja jest nadal dynamiczna, to znaczy duża część kraju została odzyskana przez reżim Bashara al-Assada dzięki pomocy rosyjskiej, dzięki tej operacji wojskowej rosyjskiej trwającej od 2015 roku. Jeśli chodzi o Turcję, Turcja przeprowadziła dwie operacje na terenie Syrii, operację Tarcza Eufratu w ubiegłym roku, w tym roku operację Gałązka Oliwna, no i zajęła niewielkie, można powiedzieć, skrawki terytorium wzdłuż swojej granicy. Czemu miała służyć ta operacja? No, w retoryce władz w Ankarze chodziło tutaj o walkę z kurdyjskimi ugrupowaniami w Syrii, które są powiązane z partyzantką PKK, która działa na terenie Turcji, więc tutaj Turcja tłumaczy to własnym bezpieczeństwem te inwazje na terytorium syryjskim. No przy czym tutaj sytuacja turecka jest znacznie trudniejsza. Tak mówię, Turcy zajęli tylko niewielkie obszary, no w żadnym wypadku nie można mówić o tym, że te siły Kurdów syryjskich zostały pokonane na terytorium syryjskim. Rosjanie z kolei są oficjalnymi gośćmi Bashara al-Assada, więc z punktu widzenia prawa międzynarodowego nie łamią tutaj żadnych zasad. Tutaj można mieć wątpliwości, czy nie łamie ich Ankara. I póki Assad będzie ich gościł, to mogą tam, można powiedzieć, w nieskończoność przebywać. Natomiast Turcja będzie musiała się tłumaczyć ze swojej działalności na terytorium Syrii.
Ten sojusz turecko-rosyjski to jednak historycznie rzecz biorąc może być pewne zagrożenie, no bo Rosja zawsze miała ambicje geopolityczne kosztem Turcji. Jak ktoś wyliczył, historycznie tam było kilkanaście konfliktów zbrojnych w ciągu dziejów. Były oczywiście elementy współpracy, jak gdzieś tam powiedzmy w pewnym momencie w dwudziestoleciu międzywojennym, natomiast no jeszcze dwa lata temu Turcja i Rosja były na skraju poważnego konfliktu. Więc skąd ten sojusz?
Tak, no to jest sojusz, który ma wbrew pozorom dość głębokie korzenie, ale może zacznę od tych zagrożeń, które niesie dla Turcji. I tutaj część obserwatorów tej polityki zagranicznej tureckiej, nawet wewnątrz Turcji, dostrzega te zagrożenia. No, można zacząć od kwestii polityki energetycznej Turcji, więc Turcja jest podobnie jak państwa Europy Środkowo-Wschodniej, a może nawet w większym stopniu zależna od dostaw surowców energetycznych z Rosji. I to uzależnienie się pogłębia. I tutaj mówię o kwestii gazu ziemnego, który w tej chwili no jest to około połowy, czy ponad połowa importu gazu ziemnego przez Turcję, to jest gaz rosyjski. W tej chwili podczas tej wizyty Putina w Turcji doszło do rozpoczęcia takiego oficjalnego rozpoczęcia budowy elektrowni atomowej w Akkuyu nad Morzem Śródziemnym, którą to elektrownię budują Rosjanie. No i tutaj oczywiście ta elektrownia atomowa będzie później obsługiwana przez Rosję, co jakby no pogłębia, jakby dodając do tego pogłębienia uzależnienia jeszcze jeden element w sferze energetycznej. No, wracając do Syrii, sytuacja w Syrii, te operacje, o których wspomniałem, tureckie na terenie syryjskim, one zostały przeprowadzone z całą pewnością przy zgodzie Rosji. To znaczy Rosja w przypadku operacji Gałązka Oliwna wycofała się z terenów Afrinu, gdzie przebywały również siły rosyjskie, umożliwiając Turcji uderzenie na te tereny właśnie kontrolowane przez Kurdów. Podobnie było z operacją Tarcza Eufratu, ale to są takie niewielkie, można powiedzieć, ustępstwa Rosji, natomiast to wcale nie znaczy, że Rosja pozwoli Turcji zlikwidować te kantony czy regiony kontrolowane przez Kurdów syryjskich. Rosja będzie grała tą kartą kurdyjską przeciw Turcji, co do tego nie ma wątpliwości. Ponadto, co tutaj jest celem numer jeden Rosji, to jest skłócenie sojuszników w NATO, tak?
No czyli... właśnie, bardzo skuteczne, skoro dochodzi do tego, że czołowy kraj NATO kupuje systemy rakietowe od czołowego wroga NATO.
Więc to już jest jakby ten zakup systemów rakietowych S-400, to jest jakby już kulminacja tego procesu, który trwał od dawna. No i tak jak mówię, tutaj kwestia Syrii jest kluczowa, gdyż Amerykanie wspierają siły Kurdów syryjskich, YPG, które właśnie traktowane są przez Turków jako terrorystyczna organizacja, jako filia tej działającej partyzantki na terenie Turcji.
Kiedy Donald Trump został prezydentem, Donald Trump z tym swoim takim brutalnym, pozbawionym wszelkiego poczucia poprawności politycznej widzeniem stosunków międzynarodowych, że on z Erdoanem powinien się jakoś dogadać, dwóch takich łobuzów międzynarodowych.
Tutaj jeśli chodzi o politykę amerykańską, paradoksalnie takim nieprzewidywalnym graczem wydawałoby się, że zawsze był Władimir Putin, tak? Mało kto przewidział inwazję w rosyjską w Gruzji w 2008 roku. Po tejże inwazji więcej osób już spodziewało się agresywnych planów co do Ukrainy, ale znowuż nie wszyscy, czy duża część opinii światowej była zaskoczona taką agresywnością Rosji. Natomiast teraz paradoksalnie, jeśli chodzi o Syrię, tutaj działania Rosji są jednak dość przewidywalne. Rosja chce ograniczyć ryzyka związane z tą operacją. A takie ryzyka są, bo oczywiście jeśli tam są rosyjscy żołnierze, to nie może się obyć bez ofiar, a to znowuż wpływa na notowania Putina, jeśli chodzi w opinię publiczną w Rosji, która jest bardzo wyczulona na kwestie właśnie śmierci żołnierzy rosyjskich na Bliskim Wschodzie. To jest taki, powiedzmy, po czasach Afganistanu, inwazji w Afganistanie sowieckiej, takie podejście, że to jest jakby ta czerwona linia, którą nawet wielbiciele Putina nie są w stanie tego zaakceptować.
Musimy zmierzać już do końca naszej rozmowy, ale tu jest jeszcze jeden trzeci czynnik tej osi antyamerykańskiej, czy też antyzachodniej, czyli Iran. Iran, główny geopolityczny wróg Izraela w regionie. Jak wobec tego tutaj wyglądają relacje izraelsko-tureckie?
Jeśli chodzi o Izrael, bo tutaj mamy kwestię Izraela i Iranu jako tych dwóch przeciwników na Bliskim Wschodzie.
Sojusz z Iranem powoduje wrogość wobec Izraela.
I oczywiście też w tym trójkącie pozycja Turcji jest istotna. Więc tutaj, jeśli chodzi o Izrael, relacje izraelsko-tureckie, one w 2016 wydawało się, że dojdzie do takiej normalizacji tych relacji po kryzysie trwającym od 2009 roku, od interwencji izraelskiej w Gazie, operacji Płynny Ołów, która została skrytykowana w Turcji. Natomiast to się nie stało. W tej chwili Erdoğan krytykuje Izrael za działania wobec Palestyńczyków bardzo ostro. I znowuż można powiedzieć, że te relacje sięgnęły na podobnie zresztą jak relacje z Ameryką, więc tutaj to jest też powiązane. Natomiast Iran oczywiście jest największym przeciwnikiem Izraela, więc tutaj to zbliża Iran i Turcję, tak? Ta pozycja antyizraelska. Natomiast absolutnie to nie znaczy, że w samej Syrii Iran i Turcja mają zbieżne interesy, bo tutaj akurat jest dokładnie na odwrót, bo Turcja popiera sunnicką, antyasadowską opozycję, podczas gdy Iran wspiera Al-Asada, który jest reprezentantem tej szyickiej czy alawickiej mniejszości w Syrii.
Po Podsumowując naszą rozmowę, ostatnie pytanie jest następujące. Czy cokolwiek jest w stanie wewnątrz Turcji zagrozić władzy obecnego prezydenta? Czy podstawy reżimu są trwałe?
No, powiedziałbym, że kluczowym rokiem będzie 2019, kiedy odbędą się wybory. Tam będzie seria wyborów, zaczynając od samorządowych i potem wybory prezydenckie. Jeśli Erdoğan zdoła wygrać te wybory, no wówczas ma zagwarantowaną władzę na lata, bo to będzie wynikało ze zmian konstytucyjnych, które zostały przegłosowane w referendum w ubiegłym roku i które dają olbrzymie prerogatywy prezydentowi Turcji. Jeśli do tego nie dojdzie, co jest mało prawdopodobnym scenariuszem, ale jednak niewykluczonym, no tutaj sytuacja będzie bardziej skomplikowana.
Ciekawa była, chociaż groźna polityka międzynarodowa, o tym, do czego dąży Turcja i o tych relacjach na linii Rosja, Turcja, Iran na Bliskim Wschodzie, mówił w programie Wschodnim Radia Wnet i Telewizji Republika pan dr Konrad Zasztoft z Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Cały czas na jarmarku Radia Wnet i Telewizji Republika. To jest program wschodni Radia Wnet i Telewizji Republika. Już się kończy, ale jeszcze zobaczymy, co ciekawego w sprawach wschodnich dzieje się na jarmarku. Podejdę teraz do jednego stoiska. Dzień dobry panu.
Kłaniam się, dzień dobry.
Tutaj widzę, że ma pan różne ciekawe książki, które właśnie widzów z programu wschodniego mogłyby zainteresować. Pan Ryszard Jan Czarnowski. O czym pan pisze?
Głównie o kresach, aczkolwiek kresy są jakby pretekstem do mówienia o polskiej cywilizacji, bo ja to wielokrotnie podkreślałem, że kresy są właściwie pniem i korzeniem, jednym z głównych korzeni tym polskiej cywilizacji. Tak jak mawiał marszałek, troszeczkę krzywdząc inne części Polski, że Polska jest jako ważanek, że wszystko co cenne, wszystko co najsmaczniejsze jest na brzegach, a w środku nie przymierzając pustka. Tak daleko bym nie poszedł tej ocenie. Marszałkowi wybaczamy te słowa krzywdzące wielu dla jego innych zasług.
Prawda? Marszałkowi różne rzeczy pewnie wybaczamy w roku niepodległości. Tutaj widzę pana książkę Kresy, krwawe dzieje. Proszę coś o tej książce nam powiedzieć.
To jest jakby kontynuacja mojej pierwszej książki, już wyczerpanej, ale mam nadzieję będzie wznowiona przez wydawnictwo, Kresy, dzieje utracone, którą podtytuł był często źle czytany jako Kresy utracone. Nie, dzieje utracone, bo w naszej powszechnej świadomości wiele spraw związanych z kresami się zatarło. Ale wracając do tejże kontynuacji, to chcę powiedzieć, że kresy nam się kojarzą zawsze z czymś dobrym, z czymś wspaniałym. Widzę wcześniejsze moje słowa, ale jednocześnie kresy w XX wieku przyniosły ból, traumę, łzy spowodowane zbrodnią ludobójstwa na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Bardzo bym nie chciał, żeby zamykano, bo w tej chwili zamyka się w powszechnej świadomości jakby kwestię ludobójstwa fatalnie nazywanego rzezią wołyńską właśnie na terenie Wołynia. A te fatalne wydarzenia miały miejsce również, też niezbyt dobre słowo, w Małopolsce Wschodniej. I na Podolu. Tam zginęło ze strony nacjonalistów ukraińskich drugie tyle ludzi i właśnie o tym piszę. Nie piszę o konkretnych przypadkach. Nie chcę powtarzać książek, znakomitych książek, między innymi księcia Isakowicza Zaleskiego i Ewy i Władysława Siemaszków. Ja piszę właściwie o przyczynach i o tym, co jest nieświadome w powszechnych umysłach, ponieważ autorem kośćca, szkieletu programowego OUN-UPA, Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i ich zbrojnego ramienia ukraińskiej powstańczej armii z jej mutacją w przypadku SS Galicien i batalionu Roland, był niejaki Dmitrij Doncow, który program faszystowski, program, który opierał się na mordowaniu wszystkich obcoplemieńców zamieszkujących ziemię dzisiejszej Ukrainy, napisał 2 lata przed Mein Kampf, prawda, Hitlera. I teraz uwaga. Mein Kampf jest oczywiście zabroniony, propagowanie jest zabronione i słusznie, ale nikt nie słyszał o Doncowie. Gdyby ktoś chciał wydać w tej chwili program Doncowa, który jest zresztą dostępny w różnych językach, w księgarniach lwowskich na przykład, tam gdzie byłem.
To jest dobra okazja do rozmowy także o nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Czy rzeczywiście takie rzeczy można w Polsce wydawać? Na pewno należy o takich rzeczach rozmawiać, bo historia jest ważna, a książki pana Ryszarda Jana Czarnowskiego są do dostania na jarmarku Radia Wnet i Telewizji Republika przy ulicy Emilii Plater 31. Program Wschodni już się żegna. Zapraszamy za tydzień. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję.